Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął episkopat Beninu, składający wizytę ad limina apostolorum.
29 września papież wyświęci nowych biskupów, w tym księdza Mieczysława Mokrzyckiego.
O spotkaniu odnośnie do badań nad relacjami między nauką, teologią a poszukiwaniami metafizycznymi będziemy rozmawiali z arcybiskupem Józefem Życińskim.
Piotr Samerek w cyklu poświęconym dziejom ambasady polskiej przy Watykanie przedstawi rzymskie reakcje na wiadomość o śmierci kardynała Augusta Chlonda.
20 września na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Uznanie dla ewangelicznej odwagi w kierowaniu ludem Bożym pośród licznych trudności wyraził papież episkopatowi Beninu z okazji jego wizyty ad limina apostolorum. Benedykt XVI przyjął dziś w Castel Gandolfo na audiencjach prywatnych 5 biskupów i jednego administratora diecezji z tego zachodnioafrykańskiego kraju. Następnie spotkał się z całą tamtejszą hierarchią. Wykazała ona, powiedział Ojciec Święty, pasterską troskę wobec problemów przeżywanych przez społeczeństwo, zwłaszcza w dziedzinie sprawiedliwości i praw człowieka. We wszystkich sytuacjach głosiła niestrudzenie opartą na Ewangelii naukę Kościoła, wzbudzając nadzieję w sercach oraz przyczyniając się do utrzymania w narodzie jedności i zgody.
Papież zauważył duży wpływ miejscowych tradycji na życie społeczne Beninu. Należy popierać to, co jest w nich wartościowe, odrzucając jednak elementy przynoszące szkodę. By móc konfrontować swą wiarę z wierzeniami tradycyjnymi, chrześcijanie potrzebują solidnej formacji. Benedykt XVI wskazał na wartość świadectwa dawanego przez osoby zakonne, zwłaszcza przez stosunkowo liczne w Beninie wspólnoty kontemplacyjne. Podkreślił znaczenie widocznych dla społeczeństwa znaków obecności Kościoła, wśród których szczególne miejsce zajmuje żywo przeżywana liturgia. Ważne jest, by wierni uczestniczyli w niej w sposób pełny, czynny i owocny.
Por favorisi cette participation.
Dla dobra tego udziału słuszne jest zgodzić się na pewne przystosowania, odpowiednie do różnych kontekstów kulturowych, z poszanowaniem norm ustalonych przez Kościół. Niemniej jednak, aby nie wprowadzać do liturgii elementów kulturowych niezgodnych z wiarą chrześcijańską, czy działań mogących wywołać zamieszanie, trzeba zapewnić seminarzystom i księżom solidną formację liturgiczną. Pozwoli im ona pogłębić znajomość podstaw, znaczenia i wartości teologicznej obrzędów liturgicznych.
Ojciec Święty pochwalił biskupów Beninu za odważną obronę wartości rodziny i respektowania życia w sytuacjach, gdy były zagrożone błędnymi wzorcami ideologicznymi. Zachęcił, by kontynuowali to zaangażowanie, będące służbą całemu społeczeństwu. Wyraził też satysfakcję z dobrze się tam na ogół układających relacji między chrześcijanami i muzułmanami, podkreślając potrzebę szczerego dialogu.
Przewodniczący episkopatu Beninu, biskup Antoine Gagné, podkreślił ze swej strony znaczenie, jakie dla życia tamtejszego kościoła odgrywają Światowe Dni Młodzieży.
La dernière expérience de notre jeunesse.
Ostatnie doświadczenie naszych młodych podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii w sierpniu 2005 roku i spotkanie z Waszą świątobliwością pobudziło ich do bardziej zdecydowanego zaangażowania w życie Kościoła. Wielu z nich głęboko przeżyło sakrament małżeństwa, inni usłyszeli głos powołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Coraz częściej obchodzone są diecezjalne i międzydiecezjalne dni młodzieży w duchu entuzjazmu, solidarności i braterskiej miłości. Nadal przybywa powołań kapłańskich i zakonnych. Nieustannie dziękujemy Bogu za wzrost liczby święceń i profesji. Wiele parafii włączyło się w to dzieło, organizując na swym terenie komitety powołaniowe, animując dni modlitw o powołania oraz wspomagając w budzeniu, przyjmowaniu i towarzyszeniu powołaniom proboszczów, ich współpracowników, zakonników i zakonnice.
Benedykt XVI konsekruje 29 września w sumie 6 nowych biskupów. Do tej pory znane było jedynie nazwisko jego osobistego sekretarza, księdza Mieczysława Mokrzyckiego, który został mianowany arcybiskupem koadiutorem we Lwowie. Jak poinformował mistrz ceremonii papieskich arcybiskup Piero Marini, Ojciec Święty konsekruje tego dnia także 5 Włochów, a mianowicie...
Francesco Giovanniego Bruniaro, arcybiskupa nominata włoskiej archidiecezji Camerino-San Severino Marche.
Gianfranco Ravasiego, mianowanego przewodniczącym papieskiej Rady do spraw Kultury, a zarazem papieskich komisji do spraw kościelnych dóbr kultury oraz archeologii sakralnej.
Tommaso Caputo, przyszłego nuncjusza apostolskiego na Malcie i w Libii.
Sergio Pagano, Barnabite, prefekta tajnego archiwum watykańskiego.
Oraz Vincenzo Di Mauro, mianowanego sekretarzem prefektury spraw ekonomicznych stolicy apostolskiej.
Uroczystość święceń biskupich odbędzie się 29 września o godzinie 10 w Bazylice Watykańskiej.
Naszym gościem jest metropolita lubelski, arcybiskup Józef Życiński. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam radiosłuchaczy.
Księże arcybiskupie, przybył ksiądz arcybiskup do Rzymu w związku z projektem STOK.
Między innymi, tak. Jedno z ważniejszych zadań, którego nazwa brzmi niezrozumiale dla radiosłuchaczy, to jest właśnie zebranie, u którego podstaw leży działalność Papieskiej Rady Kultury i Fundacji Templetona, badania dotyczące trudnych zagadnień z pogranicza nauki i wiary, a konkretnie w naszym ostatnim spotkaniu teorii ewolucji.
Ten temat jest często podnoszony w Kościele.
Nie tylko w Kościele. Okazuje się, że teraz w kilku krajach Europy akurat przedstawiciele rządu zabrali głos, między innymi we Włoszech, i powstała już na tym tle książka pełna bólu, że przedstawiciel rządu, który się nigdy nie nauczył teorii ewolucji, chce tę teorię krytykować, co u uczniów prowadzi do niedopuszczalnych eksperymentów, bo zmieniają się ekipy rządowe, a człowiek musi mieć poglądy zarówno w dziedzinie biologii, jak i matematyki uporządkowane na całe życie. Więc tutaj jest teraz delikatna sprawa pewnego antyintelektualizmu, który pojawia się w wielu punktach kuli ziemskiej i który właśnie na stu gromadzi, żeby zarówno Kościół, jak i ludzie nauki próbowali coś zrobić.
Czy to w takim razie nie przypadek, że zarówno Jan Paweł II, jak i obecnie Benedykt XVI bardzo mocno zwracają uwagę na ten element racjonalności wiary? Nawet Benedykt XVI mówi, że wiara jest podstawą racjonalności.
Tak, na pewno w obecnym pontyfikacie mamy bardzo mocno wyakcentowane te czynniki, które wyrażają nasze zaufanie do rozumu, nasze zaufanie do ładu, który jest w przyrodzie i który jest dziełem Stwórcy, więc jest to czynnik ważny, za który powinniśmy się czuć współodpowiedzialni, tak samo jak powinniśmy się czuć współodpowiedzialni za naukę. Przecież nauka, której symbolem pozostają principia Newtona, powstała w kręgu wpływów kultury chrześcijańskiej. Nie wolno więc straszyć teoriami naukowymi czy upatrywać w niej wroga, bo to jest coś, co zrodziło się w naszym środowisku i właśnie podczas tego spotkania w Rzymie zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby pełniej wyrazić więź między poznawaną prawdą teologii a prawdą nauki.
Czego Kościół się obawia, jeżeli człowiek odejdzie od racjonalności?
Wtedy ucieczka w różnego rodzaju namiastki nauki, namiastki wiedzy pozostaje najłatwiejszą propozycją. O i dziś jest odrodzenie różnego rodzaju kultów ezoterycznych, różnego rodzaju ucieczek w astrologię, w nadzwyczajne metody nieznane medycynie, leczenia chorób, w New Age. Wczoraj wstąpiłem do jednej z większych księgarni rzymskich. Ucieszyłem się, że dział filozofia i religia miał tam kilkanaście półek, a obok spojrzałem napis New Age. Jeszcze większą objętość przeznaczono na New Age. O i wtedy namiastka poznania dla tych, którzy nie chcą przemęczać szarych komórek, jawi się jako problem, który jest wyzwaniem kulturowym.
Czy też to może być wyzwanie dla człowieka samego? Czy odejście od racjonalizmu nie grozi jakimś nowym totalitaryzmem?
To znaczy, sam racjonalizm też może być totalitaryzmem. Ja bym powiedział, odejście od racjonalności. Jeśli my zrezygnujemy z rozumu, z krytycznej refleksji racjonalnej, wtedy bardzo łatwo znaleźć już można jakiegoś guru, któremu się ślepo zaufa, uciec w ideologię, tak jak to robili marksiści, i wówczas zaczyna się tragedia, że zostajemy zagubieni, bo nie robiliśmy użytku z rozumu. Jeden z bohaterów, ksiądz Brown w powieści Chestertona, rozpoznaje oszusta przebranego za księdza, gdy tamten atakuje rozum. I mówi, jak zaatakował pan rozum, pomyślałem, ty na pewno nie jesteś prawdziwym księdzem, bo atakować rozum to bardzo kiepska teologia.
Księże arcybiskupie, przez szereg lat ksiądz arcybiskup uczestniczył w sympozjach w Castel Gandolfo z Janem Pawłem II. Czego ksiądz arcybiskup się z tych sympozjów nauczył i czy też jest szansa kontynuowania tej refleksji?
Tamte sympozja podejmowały szczególnie ważne problemy współczesności na poziomie spotkań matematyków, fizyków, filozofów, teologów, historyków. Z początku, jeszcze gdy istniał PRL, zastanawialiśmy się, jak upadają imperia i czasowo ile można oczekiwać, że przetrwa system totalitarny. Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć, że to tak szybko upadnie. A potem zajęliśmy się matematycznością przyrody, podstawami fizyki i ich doniosłości dla filozofii, teorią ewolucji. Kiedy zmarł Jan Paweł II, na życzenie uczestników tych spotkań w Castel Gandolfo przenieśliśmy miejsce spotkań do Lublina. Oj, właśnie w niedzielny wieczór, w najbliższą niedzielę, spotkamy się po raz kolejny w Lublinie, by przez 3 następne dni obradować tam na te tematy, w których nauka, zwłaszcza nauki przyrodnicze i wiara w istotny sposób uzupełniają się w kształtowaniu obrazu świata.
Jak będzie wyglądało to lubelskie sympozjum? Kto przybędzie? Jaka będzie dokładnie podejmowana problematyka?
Całością kierował i przygotowywał, jak w tamte dni przed laty, profesor Janik, i zaprosił tych, którzy uczestniczyli wtedy, poczynając od profesora Białasa, od pani profesor Tosi Kowalskiej, po żonę nieżyjącego już profesora Włodka Kołosa, która przybędzie razem z niepełnosprawną córką Hanią. I do tego dochodzą przedstawiciele historyków, ci sami, którzy przedtem przewidywali koniec imperium. Do tego dojdą matematycy. Będę jako współorganizator również uczestniczył. No i liczyliśmy bardzo na udział księdza profesora Hellera. Zdaje się, że choroba, która przyszła w ostatnie dni, uniemożliwi mu przyjazd do Lublina, ale przysłał swój wykład. I co ważne, sesje lubelskie robimy otwarte. Także pracownicy nauki z kilku środowisk akademickich Lublina, którzy chcieliby uczestniczyć w spotkaniach, już tą drogą są zaproszeni, by od najbliższego poniedziałku do środy włącznie zechcieli dyskutować z nami o tematach od zagadnień przyczynowości poprzez stwarzanie, poprzez podstawową, fundamentalną teorię w fizyce i poprzez zasady ewolucji wszechświata. Będzie można omówić te podstawowe zagadnienia, które są szczególnie ważne dla chrześcijańskiej wizji świata.
Czy jest szansa, że te materiały również zostaną wydrukowane, opublikowane?
Wszystkie materiały były drukowane w ostatnim czasie dzięki wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego i mam nadzieję, że w tym roku, również do końca roku, złożymy teksty dyskusji, które dopełniają wykłady i w przyszłym roku będziemy cieszyć się wydanym tomem.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz arcybiskup Józef Życiński, metropolita lubelski.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Śmierć kardynała Hlonda. W 1948 roku komuniści kontynuowali w Polsce swoją ofensywę, która bezpośrednio została także skierowana na Kościół. Położyli oni nacisk na przyciągnięcie do siebie młodego pokolenia. czemu służyło rozwijanie poddanego władzy Związku Młodzieży Polskiej. Członkostwo w tej organizacji szybko stało się warunkiem awansu społecznego w powojennej rzeczywistości polskiej. Aby osłabić wpływ Kościoła na młodzież, latem 1948 roku rząd zamknął szkoły katolickie, prowadzone głównie przez męskie i żeńskie zgromadzenia zakonne. Episkopat starał się przeciwdziałać tej polityce i główną uwagę w swoich orędziach kierował właśnie na młodzież i rodziców. W liście z 15 kwietnia 1948 roku biskupi zwracali się bezpośrednio do młodzieży, mówiąc, że w kościele odnajduje ona swoje naturalne, prawdziwe środowisko i oparcie. Apelowali do niej o opór wobec wszechobecnej propagandy materialistycznej. Wiosną 1948 roku rozpoczęły się także masowe aresztowania księży, które wcześniej występowały incydentalnie. We wrześniu liczba uwięzionych duchownych przekroczyła 400. Aresztowania były dobrze przygotowane, a ich ofiarami byli najaktywniejsi duszpastersko księża. Do wiadomości publicznej podawano wymyślone przyczyny zatrzymania duchownych. Latem 1948 roku komuniści rozbili także środowiska katolików świeckich. Na przykład w sierpniu zamknęli redakcję Tygodnika Warszawskiego. Innym przejawem zaostrzania represji wobec Kościoła było wprowadzenie podatków gruntowych od dóbr kościelnych oraz zablokowanie możliwości wyjazdu do Rzymu dla większości biskupów. Jak pamiętamy, planowaną zimą wizytę ad limina w lipcu odbył tylko kardynał Sapieha, którego komuniści nie ośmielili się zatrzymać. A w listopadzie pozwolenie na wyjazd otrzymało kolejnych dwóch biskupów. Inni musieli pozostać w Polsce. W klimacie narastającej walki z Kościołem 22 października 1948 roku w szpitalu mokotowskim sióstr Elżbietanek zmarł kardynał August Chląd. Kilka dni po zbyt późno lub nieszczęśliwie przeprowadzonej operacji wyrostka robaczkowego. Pogrzeb prymasa miał miejsce 26 października i stanowił manifestację katolickości Polski. Uroczystościom pogrzebowym, w których masowo wzięli udział wierni, przewodniczył kardynał Adam Sapieha, który komentując wobec swojego otoczenia wiadomość o śmierci kardynała Chlonda, miał powiedzieć, że zmarły prymas popełnił w swoim życiu dwa błędy. Był nieobecny w Polsce podczas wojny i umarł zbyt wcześnie. W momencie nagłej choroby i śmierci prymasa Polski ambasador Pape był nieobecny w Rzymie. Wrócił tam prawdopodobnie dopiero 6 listopada. Jak wynika jednak z jego późniejszych relacji przesyłanych do Londynu, wiadomość o śmierci kardynała Chlonda wywołała dezorientację w watykańskim sekretariacie stanu. Stolica Apostolska miała bowiem niepełne rozpoznanie sytuacji kościelnej i politycznej w Polsce, a jej polityka wobec Polski opierała się właściwie na dwóch osobach, kardynale Chlądzie i kardynale Sapieże. W momencie, kiedy zabrakło tego pierwszego, konieczne okazało się znalezienie innego przywódcy w Episkopacie Polskim, zdolnego do pokierowania Kościołem w obliczu lawinowo narastających ataków komunistycznej władzy. Watykan nie znał jednak dobrze polskich biskupów. Jak pisał 18 listopada ambasador Pape, obecny episkopat Polski był w znacznej części dobrany i desygnowany przez kardynała Chlonda. Toteż Watykan ma o nim często tylko pośrednie opinie, zresztą na ogół bardzo dodatnie. Sprawę komplikuje podeszły wiek kardynała Sapiehy, któremu Watykan chce mianować koadiutora z prawem następstwa. Otwarta jest więc sprawa następstwa na dwie stolice kardynalskie. W następnym odcinku będziemy mówić o okresie poprzedzającym podanie do publicznej wiadomości nominacji następcy kardynała Chlonda.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Semerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.